dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W dzisiejszym odcinku Po prostu Wschód zajmiemy się rosyjską dezinformacją i propagandą, która obecnie kwitnie w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Na początku jednak podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają mój podcast na Zrzutce i Patronite. Ma to dla mnie ogromne znaczenie. Zachęcam też do śledzenia mediów społecznościowych, profili Po prostu Wschód na Facebooku i w Instagramie oraz mojego prywatnego na Twitterze. Warto też posłuchać muzyki w Radiu Wschód na Spotify. Moim gościem jest Kamil Basaj, prezes Fundacji InfoOps. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
W moskiewskich mediach atak na Ukrainę jest przedstawiany jako walka z neonazistami, którzy rządzą w Kijowie. Rosjanie chyba sobie jednak zdają sprawę, że tego typu narracja słabo sprzeda się na Zachodzie. Wydaje się, że w Polsce czy w innych krajach Unii Europejskiej ten główny temat to jest zagrożenie ze strony uchodźców.
Działania negatywne, które są skierowane, czy raczej wymierzone w postrzeganie uchodźców z Ukrainy, to jest jeden z głównych wektorów, który przyjęli Rosjanie we własnych działaniach informacyjnych. Natomiast nie jest to jedyne działanie, które podejmują w celu wpływania globalnie na postrzeganie zarówno agresji, jakiej dokonali przeciwko państwu ukraińskiemu, jak również wydarzeniom towarzyszącym. Te elementy, o których pan wspomniał, panie redaktorze, dotyczące uchodźców z Ukrainy, to są kampanie, które są prowadzone od dłuższego czasu, a w pewnym sensie nawet od 2014 roku, które ulegają stopniowym przemianom, wprost proporcjonalnie do sytuacji, w której są prowadzone. Po pierwsze, negatywne obrazowanie, czyli przedstawianie uchodźców w negatywnym świetle. Tyczy się to wielu wątków pobocznych, począwszy od kwestii związanych z eksponowaniem informacji o rzekomych chorobach, które ze sobą przynoszą, po bardziej złożone, takie, które sugerują wpływ uchodźców z Ukrainy na wzrost ubóstwa w Polsce, czy negatywne skutki, jakich ma wskutek napływu uchodźców z Ukrainy doświadczyć polska gospodarka. To są elementy, które są rozwijane czy rozdrabniane potem na drobniejsze, bardziej precyzyjne przekazy. Należy pamiętać o pewnym modelu, który stosują Rosjanie, mianowicie tak zwany przekaz wielowektorowy, czyli dążą do uzyskania jednego efektu informacyjnego, ale stosują w tym celu bardzo wiele różnych narzędzi i różnych linii narracyjnych. To, co je łączy, to pewna spójność logiczna, która jest odpowiedzialna za wywołanie tego określonego, zamierzonego efektu. I tak w kontekście na przykład negatywnego wpływu na postrzeganie zamożności Polaków w relacji do napływu uchodźców, te działania informacyjne prowadzone chociażby w grupach poświęconych tematyce związanej z ekonomią, biznesem, czy jakichkolwiek dyskusjach internetowych, które są prowadzone w tym obszarze tak zwanym wymiany opinii, tam gdzie internauci się ze sobą spotykają, czy wymieniają postami, spostrzeżeniami, uwagami, to są działania, które mają na celu zwracać uwagę na negatywny kontekst związany z obecnością ukraińską. Nie wszystkie z tych działań są infantylne, no bo samo twierdzenie, że Ukraińcy przyczyniają się do ubóstwa w Polsce z perspektywy efektywności działań propagandowych jest niewystarczająco efektywne. Natomiast sączenie różnych wątpliwości, posługiwanie się dezinformacją dotyczącą na przykład przywilejów, którymi się Ukraińcy w Polsce otaczają, które z kolei negatywnie wpływają na zasobność polskich rodzin, jest już tym elementem bardziej zaawansowanym i częściej spotykanym. Podobnie wygląda sprawa związana z próbą wpływu na postrzeganie relacji pomiędzy Polkami a Ukrainkami, gdzie insynuacje dotyczące pewnej rozwiązłości, pewnego dążenia do robienia w Polsce kariery za wszelką cenę jest umieszczana w kontekście zaburzania relacji damsko-męskich, małżeństw. Widzieliśmy kilka kampanii, które były oparte na takich rzekomych felietonach na przykład, które opisywały historię polskich mężów, którzy to poznawali te Ukrainki i no wcześniej czy później skutkowało to rozwodami. Generalnie tych działań jest bardzo wiele. Nie tylko kwestie relacji rodzinnych, nie tylko kwestie finansowe, ale również kwestie związane bezpośrednio z bezpieczeństwem.
To do tego zaraz przejdziemy, ale chciałem się dopytać, czy ja dobrze zrozumiałem, że w pewnym stopniu ta narracja dotycząca Ukraińców w Polsce jest modyfikacją narracji dotyczącej uchodźców z 2015 roku? Czy to jest właśnie ten sam sposób działania, ta sama narracja, tylko trochę zmieniona?
Jest bardzo wiele elementów wspólnych, na przykład działania propagandowe, które były wymierzone w postrzeganie Ukrainy i Ukraińców, oparte na przykład na tezach dotyczących przemytu broni, wzrostu przestępczości i próbie podjęcia przewrotu zbrojnego na Podkarpaciu, który miałby służyć odzyskaniu tych terenów, rzekomemu oczywiście odzyskaniu tych terenów dla strony ukraińskiej, są prowadzone również dzisiaj, tylko w innym kontekście. Nie jest wskazywany bezpośrednio obywatel Ukrainy czy Ukraina jako państwo, tylko są wskazywani tutaj jako dysponenci tych pomysłów uchodźcy z Ukrainy. Natomiast sama główna linia narracyjna jest tutaj spójna. Podobnie z kwestią związaną z roznoszeniem chorób. Informacje dotyczące szeroko kolportowane w tym aparacie medialnym, którym dysponuje Kreml, sugerujące wysoką zachorowalność wśród Ukraińców i przenoszenie tych chorób do Polski, były prowadzone od 2014 roku. W tej chwili są kontynuowane. Tutaj też uległ zmianie kontekst. To znaczy, no już nie ten Ukrainiec jest wskazywany zamieszkujący Ukrainę, a uchodźca, który znajduje się u nas. To jest jeden z elementów, który jest dosyć stale spotykany w rosyjskich operacjach, z tego względu, że Rosjanie stosują modele, które opierają na siatkach poznawczych, żeby można było wywoływać efekt wpływu na sposób postrzegania danej sytuacji, osoby, obiektu przez stronę atakującą, trzeba zachować ciągłość działania. Ta ciągłość działania między innymi objawia się tym, że wiele z tych narracji jest kontynuowana i jest spójna logicznie. To jest tak jak z działaniami dezinformacyjnymi wymierzonymi w postrzeganie wzajemnych roszczeń terytorialnych, tych, które są prowadzone po obu stronach granicy przez Rosjan, czyli w stosunku do polskich środowisk jest niejednokrotnie radykalnych, jest kierowany przekaz sugerujący plany odzyskania części Podkarpacia przez Ukraińców, a w stosunku do strony ukraińskiej są sączone przekazy dotyczące planów przejęcia, wejścia w kontrolę, a w niektórych skrajnych przypadkach okupacji terenów zachodniej Ukrainy. Mimo tego, że te przekazy są różne, to proszę zwrócić uwagę, że cechuje je spójność logiczna i ciągłość działań. To jest typowa cecha rosyjskich operacji propagandowych.
Jeszcze chciałem się odnieść do jednej kwestii, kwestii ekonomicznych, dlatego że dużo się mówi o tym, że jest wzrost cen, że wszystko drożeje, co jest zgodne z prawdą, ale w tym kontekście czasem właśnie pojawia się ta narracja dotycząca wojny i można odnieść wrażenie, że tam jest też taki jakby podtekst mówiący o tym, że za wojnę odpowiada Ukraina, więc może ona powinna ustąpić, może ci Ukraińcy chcą zbyt dużo i dlatego właśnie doprowadzili do aż tak ogromnego kryzysu. Czy to też można uznać właśnie za rosyjską operację, tego rodzaju narrację?
To jest rosyjska operacja. Widzimy ją monitorując aktywność Kremla, no nie tylko w tym wymiarze informacyjnym, ale również politycznym, szerzej w ogóle funkcjonowania administracji państwa. Jest to dosyć niebezpieczny moment. Rosjanie w tej chwili rozwijają działania propagandowe skierowane na stworzenie pewnego tła informacyjnego. Tło informacyjne to jest taki zasób informacji, który starają się wytworzyć, aby móc do nich nawiązywać w czasie prowadzenia operacji właściwej. To tło informacyjne, które obserwujemy, sugeruje, że Rosjanie będą starali się wykorzystać kryzys energetyczny, gospodarczy, żywnościowy, który wywołali, w celu przekonania opinii Zachodu, która może być pod lekką presją, związana ze spadkiem komfortu życia, co jest dosyć oczywiste, presji, która ma na celu stworzenie wrażenia, że odpowiedzialnym za tą sytuację jest broniąca się Ukraina. Broniąca się oczywiście z naszej perspektywy, z perspektywy rosyjskich propagandystów, Ukraina, która unika zawarcia porozumienia. W tym kontekście również często jest wymieniana Polska jako strona, która rzekomo inicjuje, inspiruje, popiera i władze Ukrainy do przyjmowania tak zwanej antyrosyjskiej postawy. I to, co zwraca uwagę w tych działaniach informacyjnych, to wysoka ekspozycja informacji fałszywych na temat Polski, co może sugerować, że w stosunku do Polski Rosjanie planują bardziej rozbudowane operacje propagandowe, które będą prowadzili na Zachodzie. Być może będą dążyli do wskazania Polski jako współodpowiedzialnej za sytuację na Zachodzie, czyli polityki Polski, która jest współodpowiedzialna za sytuację na Zachodzie w taki sposób, aby stwarzać sobie warunki do dalszego pogłębiania, zakłócania relacji z państwami Zachodu.
Jeszcze jedna taka narracja, którą widzę, to jest przekazywanie informacji o tym, że Ukraina na pewno przegra wojnę, to znaczy każde niepowodzenie ukraińskie, ono od razu jakby implikuje według autorów tych artykułów czy informacji to, że Ukraina już w ogóle przegrywa. I wydaje mi się, że też tutaj mamy kolejny podtekst, że Ukrainy nie należy wspierać, niech lepiej Ukraińcy ustąpią i wojna powinna się wreszcie zakończyć.
Tak, i to jest spójne z tą operacją, o której rozmawialiśmy przed chwilą. Natomiast wzmożenie, że tak się wyrażę, rosyjskiego aparatu specjalnego, który stara się wspierać tą operację prowadzoną w domenie publicznej, widać już od dłuższego czasu. Pierwszym takim symptomem było pojawienie się rosyjskich czy kontrolowanych przez Rosję sił zbrojnych walczących ze stroną ukraińską, które zostały wyposażone w kamery nasobne. Te kamery miały na celu dostarczenie ośrodkom kierującym działaniami propagandowymi dużej ilości nagrań z walk. Te nagrania w dosyć krótkim czasie, oczywiście odpowiednio dobrane, były dystrybuowane i nadal są dystrybuowane w sieciach społecznościowych w celu wyeksponowania informacji o sile rosyjskiego oręża, zwycięstwach, w taki sposób, aby wpływać, po pierwsze maskować porażki, które Rosjanie, których doświadczają ze strony ukraińskiej, ale również promować właśnie tą narrację sugerującą nieuchronny upadek Ukrainy. Ten element nieuchronności z kolei upadku jest wpisany w wiele innych działań informacyjnych. Jednym z nich jest właśnie kształtowanie takiego wrażenia, że ta wojna, czyli inaczej, że działania mające na celu wspieranie Ukrainy w walce z Rosją są pozbawione uzasadnienia z uwagi na to, że ta wojna się za chwilę skończy, a konsekwencje tej wojny, czytaj, kryzys gospodarczy, społeczny, żywnościowy, energetyczny, będą dotyczyły wówczas głównie świata Zachodu. Jest w tej chwili takie postawienie na szali informacyjnie i działania wymierzone w wolę do udzielania wsparcia Ukrainie, bo ta wola musi mieć swoje podstawy. Jedną z podstaw będzie determinacja, zgoda również na ponoszenie większych ciężarów społecznych, finansowych, gospodarczych. Tyczy się to również nas, wszystkich indywidualnie, gospodarstw domowych, bo to, czego doświadczamy, jest skutkiem rosyjskiej agresji na Ukrainę. I to będą chcieli Rosjanie wykorzystać. Trudniejsze położenie, mniejszą strefę komfortu w celu stworzenia warunków obniżających gotowość do popierania Ukrainy.
Jakie kanały stosują Rosjanie, żeby dotrzeć z tymi informacjami? Bo rozumiem, że informacja o tym, że Polska chce przejąć zachodnią Ukrainę, no to jest dość proste, bo to właściwie o tym mówią wszyscy rosyjscy urzędnicy. Ale tutaj, jeżeli trzeba dojść do polskiego odbiorcy, to już się chyba robi trochę trudniejsze. No, jest jedna tendencja, tak? Na przykład profile antyszczepionkowe, które teraz właściwie stały się, no, po pewnym czasie, po pewnej przerwie na początku wojny, stały się profilami otwarcie prorosyjskimi czy też antyuchodźczymi. Czy są jeszcze inne drogi?
No jest kilka dróg. To, co widzimy często w przestrzeni medialnej czy w przestrzeni mediów społecznościowych, jest jednym z obszarów, w których tego typu operacje są prowadzone. Należy pamiętać również o tym, że takie działania są prowadzone przez różne osoby, które są kontrolowane przez aparat, nazwijmy to służb specjalnych Kremla, chociaż nie zawsze tak jest, lub inspirowanych do działań, które wpisują się w te cele. Mam tutaj na myśli różnych lokalnych liderów opinii, blogerów, youtuberów, czy osoby, które prowadzą takie działania w formie rozmów kuluarowych, na konferencjach, czy po konferencjach. To jest ten cały cykl działań, którego w tej domenie medialnej nie widać, natomiast on jak najbardziej trwa. Te elementy, które prowadzą w przestrzeni informacyjnej, wirtualnej, czyli w cyberprzestrzeni, są oparte z kolei na pewnej sekwencji działania pomiędzy różnymi obiektami. Te obiekty to są strony internetowe, blogi, grupy w mediach społecznościowych lub same konta w mediach społecznościowych, których celem jest nasycenie określoną informacją danego środowiska informacyjnego. I teraz jak to robią? Tłaczają w odpowiednim cyklu dane informacje i wywołują na ich temat dyskusję. Te modele nazywa się wirtualnymi modelami nasycenia przestrzeni informacyjnej, które Rosjanie też stosują w Polsce od lat. To nie jest nowość. Jedne z pierwszych tak zwanych wiedmów, to co tłumaczyłem jest skrótem z języka angielskiego, dużych, opartych na prawie 228 obiektach w cyberprzestrzeni. To jest rok 2015-2016, kiedy następował rozwój tego typu narzędzi. Efektem, który widać, jest pojawianie się informacji pożądanych przez klient w przestrzeni informacyjnej. Elementem wspomagającym jest próba wywoływania na nie dyskursu i efektem, który intoksykuje to, co odbiorcy, a większość odbiorców dzisiaj korzysta z urządzeń elektronicznych w celu pozyskiwania informacji, to jest wpływanie za pomocą tego rozproszonego dostępu do dezinformacji na algorytm doboru źródeł, który funkcjonuje zarówno w mediach społecznościowych, jak i w wyszukiwarkach internetowych. Jest to jeden z powodów, dla których na przykład materiały rosyjskie dezinformacyjne stosunkowo wysoko, mimo bardzo niskiego zasięgu, znajdują się na którejś ze stron w wyniku wyszukiwania Google'a. I mam tutaj na myśli czasami pierwszą dziesiątkę. Mimo tego, że gdyby mierzyć czy badać ilość odsłon danego materiału, to jest ona bardzo niska. Natomiast wielokrotność występowania fraz, tez, określonych elementów związanych z projektowaniem tego systemu powoduje, że wyszukiwarka indeksuje ten materiał wyżej niż materiały, które są tego systemu pozbawione. Nie jest to również narzędzie bardzo kosztowne w zastosowaniu. Badaliśmy kiedyś, ile mniej więcej należy wydać środków finansowych na utworzenie takiego systemu i wtłaczanie, czyli operowanie nim w przestrzeni informacyjnej. To są wydatki rzędu 150 tysięcy złotych rocznie, więc z perspektywy budżetu państwa, jego służb specjalnych, systemu bezpieczeństwa, który używa tego typu narzędzi do ingerowania w bezpieczeństwo przestrzeni informacyjnej innych państw, jest to kwota stosunkowo niska.
Unia Europejska zablokowała dostęp do Sputnika, do RT, na YouTubie nie są dostępne rosyjskie kanały telewizyjne, propagandowe, państwowe. Czy to w ogóle coś daje? Czy tak naprawdę Rosjanie z powodzeniem obchodzą te kanały, które dotąd mieli?
Trochę ułatwia, w pewnym sensie ułatwia panowanie nad tym, co Rosjanie starają się zrobić w przestrzeni informacyjnej, ponieważ ten ich potencjał dotarcia początkowego jest mniejszy. Ten potencjał dotarcia początkowego mam na myśli korzystanie ze zgromadzonych już grup odbiorców właśnie w tych kanałach komunikacji, które zostały zablokowane. I to jest niewątpliwie dobry ruch. Natomiast Rosjanie oczywiście szybko dostosowali do tej sytuacji i zastąpili ten element swojego oddziaływania domenami zastępczymi, obiektami zastępczymi, gdzie ta informacja jest nieco trudniejsza do wyśledzenia z tego względu, że często jest pozbawiona związków z oficjalnym aparatem propagandowym Kremla. Uproszczając, w 2014 do 2017 roku technika redystrybucji propagandy w internecie była stosunkowo prosta. Ona w dużej mierze polegała na reprodukcji tych samych materiałów w różnych źródłach. Potem uległ ten proces pewnej ewolucji, mianowicie te materiały były przekształcane, na przykład lead zamieniany z nagłówkiem, nagłówek z puentą, zmiana tytułu, zmiana grafiki. Na pierwszy rzut oka materiały już się od siebie różniły i dla zwykłego odbiorcy mogli mieć wrażenie, że czytają dwa różne teksty, oczywiście realizujące ten sam cel propagandowy, tak samo spójne logicznie, natomiast na pierwszy rzut oka inne. Niemniej jednak nadal korelacja słów kluczowych pozwalała zidentyfikować, iż materiał nie tyle tylko, że realizuje cele Kremla, to wręcz pochodzi z materiałów bezpośrednio związanych z aparatem propagandowym Kremla. W tej chwili, w momencie obcięcia dostępu do tych domen, ten proces niczym nie zatrzymał. On jest nadal realizowany, tyle tylko, że tym momentem wsadu do przestrzeni informacyjnej, tym elementem początkowym, w którym te materiały się pojawiają, na przykład w języku polskim, są po prostu inne źródła niż te, które są zablokowane.
W takim razie jeszcze na koniec jedno krótkie pytanie. Jak zwykły odbiorca ma sobie dać radę w tym nawale informacji, które się pojawiają?
Musi przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że państwa traktują informacje jako broń. Ta broń naprawdę potrafi być perfidna, konstruowana przy użyciu różnych sztuczek socjotechnicznych, elementów związanych z psychologią, z pewnymi podatnościami, które mamy jako ludzie, korzystając z informacji. Że to nie jest tak, że wyłącznie fałszywe informacje będą tym elementem działań propagandowych czy dezinformacyjnych. To jest dużo bardziej skomplikowane zjawisko. I w sytuacji, w której ta świadomość rośnie, powinno rosnąć również zaufanie do wiarygodnych ośrodków medialnych, do wiarygodnych kanałów komunikacji, to zależy czasu, o jakim rozmawiamy. No bo czym innym jest komunikacja w czasie pokoju, czym innym będzie komunikacja w czasie kryzysu i wojny. Natomiast przede wszystkim odbiorcy muszą sobie zdawać sprawę, że to, w jaki sposób korzystają z informacji, jest wykorzystywane przez państwa, które chcą manipulować ich sposobem postrzegania sytuacji. Więc nawet jeśli informacja wydaje im się z perspektywy ich poglądów czy ich lęków atrakcyjna, wiarygodna, adekwatna i warta tego, żeby się nią zainteresować czy powielić, powinien uruchomić ten drugi element czujności związany z próbą zweryfikowania, czy ta informacja występuje w wiarygodnych źródłach informacji, czy ta informacja była potwierdzana lub negowana przez instytucje administracji państwa, jeśli tyczy się na przykład jego aktywności. I przede wszystkim uznać, że te informacje, które ma w zasięgu ręki w internecie, wymagają dodatkowej weryfikacji. Oczywiście dobrodziejstwo dostępności informacji w internecie jest dobrem, ale za tym się wiąże bardzo wiele ryzyk. Również spadek podstawowych zasobów informacyjnych, które ludzie w swojej wiedzy gromadzą. No bo łatwość, dostępność, odpytania, wyszukiwarki o cokolwiek, czego nie wiemy, powoduje, że nie uczymy się tego, czego nasi rodzice czy dziadkowie się wcześniej uczyli. Czyli oni wchodzili w tą przestrzeń informacyjną, medialną już z odpowiednim zasobem danych, które ułatwiał im procesy krytycznego myślenia. W tej chwili najmłodsze pokolenia bardzo często nie chcą się uczyć, one chcą korzystać z wiedzy, która już jest zgromadzona, a to powoduje, że w konfrontacji z informacjami, które napływają codziennie w ilościach setek różnych przekazów na ich timeline'y na Facebooku, na Twitterze czy w innych mediach społecznościowych, dla nich te informacje są znacznie trudniej weryfikowalne niż na przykład dla osób z wyższym poziomem doświadczenia czy posiadanej wiedzy. Mając tego typu nawyki informacyjne, trudniej jest odróżnić informację, która jest elementem operacji propagandowej obcego państwa, ale elementem, który w higienie ułatwia nie narażanie się na negatywne skutki takich działań, jest podjęcie próby krytycznej oceny informacji i jej zweryfikowania. Bo to bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. To nie jest tak, że są wybrane wyłącznie instytucje, czy organy administracji państwa, czy organizacje pozarządowe, które mają dbać o to, żeby operacje propagandowe nie uzyskiwały swojego efektu. Oczywiście tutaj każdy ma swoją odpowiedzialność i absolutnie każdy z tych instytucji, które wymieniłem, ma istotny i dobry wkład. Natomiast tak naprawdę jest to również odpowiedzialność nas wszystkich, tego, co powielamy, co komentujemy, w oparciu o jakie informacje kształtujemy swoje poglądy.
No, czyli musimy być bardzo uważni, czytając szczególnie o wojnie w Ukrainie. Kamil Basaj, prezes Fundacji InfoOps, dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
To już wszystko w tym Po prostu Wschód. Jeśli spodobał się państwu ten odcinek, możecie mnie wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.